Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z pewnością do pani zgłaszają się osoby z rozmaitymi problemami. Przychodzą na terapię, szukają pomocy. Jest pani psychologiem, psychoterapeutą. Czym są te role? Czym się charakteryzują psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy? U kogo można szukać pomocy?
Tak, mitów na temat psychologii i psychoterapii to już mamy bardzo dużo. Słynna kozetka freudowska, tak, i to, że na pewno jak się wchodzi na psychoterapię, to trzeba położyć tutaj i mówić tutaj o tym, co czuję i co mi się kojarzy. Czym się różni psycholog od psychoterapeuty? Psycholog to jest człowiek, który skończył studia psychologiczne i może udzielać poradnictwa, udziela wsparcia psychologicznego, udziela porad, może przeprowadzać testy psychologiczne, badania, pisać orzeczenia, nie może przepisywać leków i nie prowadzi długoterminowej psychoterapii. Zgłaszają się do niego osoby zwykle z takimi bieżącymi trudnościami związanymi z pracą, z nieporozumieniem w związku, nie wiem, z jakimś przygnębieniem, czy wtedy, gdy potrzebują diagnozy związanej z intelektem czy osobowością. Często psychologowie pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci, gdzie są badane dzieci pod kątem gotowości do pójścia do szkoły, czy znowu psychologii organizacji, gdzie zajmują się rekrutacją pracowników, badaniem ich kompetencji zawodowych. To jest obszar pracy takiej psychologicznej czy psychologia społeczna, która bada zachowania ludzi. I dlaczego stosujemy agresję, dlaczego zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o psychoterapeutę i psychoterapię, to są to osoby, które nie zawsze skończyły studia psychologiczne. Świetnie jest, jak skończyły te studia psychologiczne, ale często jest tak, że to są osoby, które skończyły jakiś kierunek humanistyczny i później podchodzą do studiów, które trwają 4 lata. To jest cały kurs psychoterapeutyczny, do którego już są inne trochę kryteria podejścia niż w przypadku psychologii, bo obecnie na większość uczelni, żeby zostać psychologiem, musimy znać dobrze maturę i mieć dobre wyniki z matury. Natomiast przed podjęciem studiów psychoterapeutycznych bardziej stawiana jest rozmowa kwalifikacyjna, jest sprawdzanie trochę już predyspozycji osób, które próbują się ubiegać o studia psychoterapeutyczne. I też podczas studiów psychoterapeutycznych, żeby zostać psychoterapeutą, sami psychoterapeuci muszą zostać poddani terapii. W przypadku psychologów nie ma takiego obowiązku, natomiast my jako psychoterapeuci, każdy z nas musiał przejść swoją terapię. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś miał certyfikat, nie przechodząc swojej terapii. I to jest też ta różnica. Więc oprócz tego, że jest ten wymóg, to jeszcze czemu to ma służyć, że przechodzimy wszyscy swoją terapię bez względu na to, jak funkcjonujemy dobrze? Mamy jako psychoterapeuci dobrze rozumieć pacjenta, który do nas przychodzi. Psychoterapeuci muszą skorzystać ze swojej terapii, żeby jak najlepiej zrozumieć siebie, zanim będą pracować nad zmianą u pacjenta. I osoby zgłaszające się na psychoterapię zgłaszają się w sytuacjach, kiedy mają problemy z zaburzeniami osobowości, z depresją, z jakimś takim konkretnym zmianem funkcjonowania, kiedy warto by było przepracować jakieś trudności wynikające z dzieciństwa, czy z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami snu, z zaburzeniami takimi obsesyjno-kompulsywnymi. Pewne rytuały osoby wykonują, które są dla nich uciążliwe. I to są osoby, które zgłaszają się do psychoterapii. Czyli psychoterapeuta pracuje dłużej i głębiej niż psycholog, jeśli chodzi o takie prowizoryczne rozróżnienie. I psychoterapeuta może wywodzić się z różnego nurtu. Stąd też te różne mity, które są o psychoterapii, bo faktycznie takie stricte analityczne podejście będzie wiązało się z leżeniem na kozetce jeszcze, ale to jest bardzo rzadko stosowane. Natomiast w różnych nurtach będziemy inaczej rozumieć pacjenta. Będą terapie, w których będziemy wracać do dzieciństwa, tak jak w przypadku terapii psychodynamicznych, i będą terapie, w których nie będziemy do niego wracać, jak w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie będziemy się na przykład skupiać nad tym, mam objaw fobii, boję się pająków, to jak mamy się tego pozbyć i stricte będziemy pracować z tym objawem i z tym, jak się na przykład zrelaksować. Czy w przypadku terapii egzystencjalnej, gdzie będziemy się zajmować tym, co jest teraz w relacji i tym, jak mi się żyje, nie tym, co było kiedyś. Czyli to jest pewnym też rozróżnieniem przy wyborze terapeuty. Jak on pracuje? Czy on się odwołuje do przeszłości, czy raczej pracuje na teraźniejszości?
A czy ma znaczenie to, że psychoterapeuta ukończył wcześniej psychologię, albo nie? Czy to jest dobrze, czy źle?
Trudno jest mi powiedzieć, czy jest to dobrze, czy źle. Na pewno psycholog już ma jakieś takie podłoże. Te mechanizmy, o których mówimy na psychoterapii, zna z teorii. Później na studiach psychoterapeutycznych uczy się je stosować, jak współpracować z pacjentem, klientem, w zależności w jakim nurcie jesteśmy, tak będziemy mówić o osobie, która zgłasza się na terapię. Natomiast ja łączę te funkcje, jestem i psychologiem z wykształcenia i psychoterapeutą i pomaga ta wiedza psychologiczna. To, że ja skończyłam studia i byłam, już wiedziałam jak wygląda depresja, wiedziałam jak wygląda schizofrenia, to wszystko mieliśmy wszystko podane jasno. Pomaga mi w rozumieniu pacjenta i wiem, że nie musiałam tego na studiach psychoterapeutycznych jakoś nadganiać, bo było to dla mnie pewną oczywistością. I to wydaje się potrzebne. Mam też dużo osób w swoim otoczeniu, którzy są psychoterapeutami, ale nie są psychologami i uzupełniają te studia mimo wszystko. Bo to też wynika z takiej dojrzałości i chęci terapeutów. Co jeśli chodzi o rozróżnienie między psychoterapią a psychologiem, pomocą psychologiczną. Natomiast myślę sobie, że jeszcze mamy psychiatrę.
No właśnie.
I psychiatra to jest taki dobry człowiek, który nam potrafi już przepisać leki, bo zarówno psycholog, jak i psychoterapeuta tego nie robi. Psychiatra jest jedynym z zawodów, tych z wsparcia psychologicznego, który może nam przepisać leki. I musi ukończyć studia medyczne, nie musi ukończyć studiów psychologicznych czy psychoterapeutycznych. On kończy normalnie medycynę i robi specjalizację z psychiatrii. Czyli jest lekarzem, który wybrał taką specjalizację. Tak? Nie jest to nurt humanistyczny, tylko medyczny. I tutaj nam psychiatra będzie w stanie dobrać leki do odpowiedniej choroby, zdiagnozować nas pod kątem zaburzeń osobowości, zaburzeń organicznych, czy będzie nam pomocny w leczeniu manii, zaburzeń depresyjnych, schizofrenii, padaczki, ustawienia leków. I bardzo często w sytuacjach nawet zaburzeń lękowych czy nerwicowych niezbędna jest współpraca psychoterapeuty i lekarza, psychiatry, bo jeżeli poziom lęku danej osoby jest zbyt duży do podjęcia terapii, to bez pomocy farmakologicznej nic się nie da. Jeżeli człowiek choruje na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czyli raz ma objaw depresji, raz manii, to psychoterapia może być pomocna, ale potrzebne jest też ustawienie farmakologiczne leków. I tutaj super byłoby, gdyby w każdej instytucji można było współpracować między psychoterapeutą a psychiatrą, a nie każdy był gdzieś porozrzucany, bo to jest z korzyścią dla pacjenta.
Właśnie miałam zapytać o tę współpracę. Powiedzmy, przychodzi osoba szukająca pomocy, przeżywająca jakiś kryzys, ofiara przemocy domowej, do Centrum Interwencji Kryzysowej na przykład i trafia do kogo?
Trafia do interwenta kryzysowego. Jeszcze kolejnej roli i kolejnej trudnej nazwy. Interwent kryzysowy znowu nie musi być psychologiem. Może być człowiekiem, który skończył studia pedagogiczne, socjologiczne, wszelkie inne studia. Natomiast skończył cały kurs wsparcia psychologicznego interwencji kryzysowej. Nie są to studia magisterskie, tylko są specjalne kursy wielogodzinne przygotowane dla interwentów kryzysowych, gdzie uczą się, jak interweniować w sytuacji kryzysu. Jak ktoś przychodzi z żałobą, jak ktoś przychodzi z przemocą, jak ktoś przychodzi z problemem tego, że właśnie stracił cały majątek życia, że właśnie ktoś zginął. Są to osoby, które często też jeżdżą w teren do wszystkich katastrof masowych i osoby dobrze przeszkolone. Pokutuje takie myślenie, że interwent kryzysowy musi być psychologiem. No nie, to są osoby, które często nie mają takiego wykształcenia, czasem mają wykształcenie psychologiczne, ale wiedzą, jak w konkretnym kryzysie udzielić pomocy. Żaden psychoterapeuta nie rozpocznie terapii u osoby w kryzysie. Terapię rozpoczynamy wtedy, kiedy nie mamy objawów kryzysowych. Jeżeli jesteśmy w sytuacji nagłej śmierci i żałoby, to żaden psychoterapeuta nie będzie rozgrzebywał nas jeszcze bardziej i pytał, czy mama cię kochała w dzieciństwie, czy nie. No bo ten człowiek nie wytrzyma tego i ma ograniczone zasoby i możliwości współpracy, swoją jakąś taką równowagę, żeby uzyskać. I bardzo dużo ludzi wtedy nie przyjdzie do takiego terapeuty. Interwent kryzysowy to jest taka osoba, która ma pomóc mu dojść do równowagi w tym danym kryzysie, w którym się znalazł. Zabezpieczyć go, znaleźć jakieś pozytywy, dobre cechy, żeby ten człowiek był na tyle stabilny, żeby dopiero mógł iść na terapię. Albo wcale być może nie będzie musiał podejmować się psychoterapii, będzie właśnie potrzebuje wsparcia w tym konkretnym momencie. Nagle dowiaduje się, że nie wiem, umiera mi żona, czy umiera mąż i potrzebuje wsparcia w tym momencie, bo mi się świat zawalił. I po 2, 3, 5 spotkaniach być może ja wrócę do normalności, do funkcjonowania takiego, w którym jestem, żeby sobie nie robić krzywdy i będę w stanie pracować i będę w stanie wykonywać podstawowe czynności. I do tego jest potrzebny interwent kryzysowy.
Czy jest jakaś droga od interwenta kryzysowego do psychoterapeuty, od psychoterapeuty do psychiatry.
I znowu wracamy do mądrości specjalistów. Interwent kryzysowy po skończonej interwencji może powiedzieć, no, że widzi u takiej osoby potrzebę konsultacji, czy to psychologicznej, czy psychoterapeutycznej. I tego, żeby na przykład ktoś popracował sobie z psychologiem nad jeszcze jakimś, nie wiem, jak zwiększyć swoją wydajność w pracy, jak poprawić warunki finansowe trochę, żeby zmienić pracę, żeby dojrzał do tej decyzji. Albo ktoś zobaczy, że jest tyle różnych na przykład żałób po niedomykanych, tyle różnych traumatycznych wydarzeń, że bez psychoterapii ten człowiek nie będzie funkcjonował normalnie i powie, że pan już jest w miarę ustabilizowany emocjonalnie. Ważne by było, żeby się pan zgłosił do psychoterapeuty. W centrum w Częstochowie, w Centrum Interwencji Kryzysowej jest o tyle dobrze, że pracujemy w zespole, gdzie są interwenci kryzysowi, psychoterapeuci, psycholog. I łatwiej jest nam zobaczyć ten kryzys i tego pacjenta w sposób taki ogólny, holistyczny taki. Też my jako psychoterapeuci często zalecamy konsultację psychiatryczną przed podjęciem terapii, tak? Albo właśnie mówimy, że w tym momencie potrzeba jest wdrożenia leków i prosimy, żeby ktoś się udał do psychiatry. Jeżeli jest to instytucja, w której jest psychiatra, fajnie jest odesłać do tego psychiatry, który współpracuje. Jeżeli mamy psychiatrę, z którym my współpracujemy, mamy do niego zaufanie, no to też pewnie jest to pierwsza osoba, do której odsyłamy. I żeby jeszcze utrudnić na koniec, jeśli o to rozróżnienie chodzi, mamy jeszcze specjalistów terapii uzależnień. Znowu wracamy do punktu wyjścia. Nie zawsze są to psycholodzy. Czasem mają inne wykształcenie, ale są to osoby, które skończyły szkołę studium terapii uzależnień, czyli też musiały przygotować się do pracy ze stricte osobami uzależnionymi, współuzależnionymi. I też mają pewne elementy na tych studiach wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej. Jest to taki trochę bardziej złożone, natomiast zajmują się osobami uzależnionymi. I tutaj kolejna jest znowu wymiana między specjalistami, bo trudno jest prowadzić psychoterapię, na przykład psychodynamiczną, osobie, która jest uzależniona. Jest to nierealne. Warto, żeby wtedy skorzystała najpierw z porady specjalisty terapii uzależnień, z terapii, który określi dokładnie, na jakim stopniu uzależnienia jest, popracuje z nim, jak nie spożywać alkoholu, żeby odzyskał tą trzeźwość, zanim trafi na psychoterapię. Teraz się to trochę też przeplata, bo kiedyś studia terapii uzależnień głównie wiązały się z metodą taką behawioralno-poznawczą, czyli na takim schemacie pracy, tak? Masz się nauczyć pewnych zachowań. Teraz łączy się różne te nurty już i wdraża nowe metody pracy, natomiast no, do psychoterapii potrzebujemy trzeźwości.
Czy tutaj też występuje współpraca z lekarzami medycyny, z psychiatrą, czy już z lekarzami innej specjalizacji?
Jak najbardziej współpraca z psychiatrą występuje, bo często osoby uzależnione mają podwójną diagnozę. Czyli oprócz tego, że są uzależnione, na przykład mają zaburzenie osobowości. I teraz pytanie jest, co leczyć najpierw, tak? Co i czym się zająć i czy na przykład bez wdrożenia farmakologii, kiedy te osoby nie śpią, nie wiem, mają epizody padaczkowe, epileptyczne, związane z tym, że no jednak przyjmują ilość substancji psychoaktywnych, no jak temu człowiekowi pomóc? Też to jest duża wiedza i mądrość psychiatrów, bo nie każdy lek, na przykład człowiek uzależniony od narkotyków, czy uzależniony od leków będzie mógł przyjmować, tak? Człowiek uzależniony od benzodiazepiny nie będzie mógł przyjmować leków takich, które mają ten składnik w sobie, tak? Więc tutaj też duża wiedza lekarzy, którzy bez problemu sobie na pewno z tym radzą, ale też jest ta współpraca potrzebna. No i tutaj w przypadku osób uzależnionych no będzie też potrzeba więcej takiej diagnostyki medycznej na temat uszkodzenia, na przykład wątroby, czy tego, jaki jest poziom wyniszczenia organizmu ze względu na uzależnienie, więc konsultacje z innymi lekarzami będą potrzebne. W gabinetach psychoterapeutycznych i psychologicznych często będziemy też odsyłać do endokrynologa, a nie tylko do psychiatry, ponieważ tarczyca daje nam objawy, które mogą nakładać się na przykład na depresję, tak? I trudno jest czasem określić, czy to zaburzenia hormonalne, czy stan depresyjny. I żeby podjąć psychoterapię, trzeba wykluczyć niektóre z tych możliwości. I właśnie endokrynolog nam tutaj jest bardzo potrzebny. I neurolog, żeby wykluczyć uszkodzenia mózgu, zaburzenia organiczne, no, czy guzy mózgu, czy jakieś inne nowotwory.
Czy ludzie chętnie zgłaszają się do psychologów, psychoterapeutów, do terapeutów, do psychiatrów, czy raczej sami na własną rękę szukają pomocy farmakologicznej, idąc do lekarzy?
Co mi tu pani będzie opowiadała o tym, jak należy żyć, jak ja wiem najlepiej, jak należy żyć? Po co ja mam płacić 100 zł, czy tam ileś za wizytę u psychologa, czy psychoterapeuty, jak ja mogę iść do kumpla, napić się piwa, ja mu wszystko to samo powiem. Takie mity i powiedzenia będą krążyły i super, jak mamy dobrych przyjaciół, na których możemy polegać. Natomiast nigdy rozmowa z przyjacielem nie zastąpi psychoterapii. Nie ma spełnionych pewnych warunków i zawsze będziemy w jakiś sposób stronniczy. Psychoterapeuta ma być takim człowiekiem, który jest po prostu ekranem, który jest pusty. I nie ma tego myślenia, czy ja lubię, czy nie lubię, czy to jest dobre, czy złe. Ja mam po prostu słuchać i rozumieć, dlaczego ten człowiek akurat w ten, a nie inny sposób postąpił. Dlaczego boryka się z takimi, a nie innymi trudnościami. I myślę sobie, że duży wstyd jeszcze wiąże się z podjęciem w Polsce psychoterapii i konsultacji psychologicznych. Dalej idzie takie myślenie, ono się tu powoli zmienia, ale bardzo powoli, że nie jestem wariatem, że muszę sobie sam poradzić. To takie jest błędne myślenie, bo zmienia się jakość życia po odbytej psychoterapii, czy nawet po konsultacji i rozmowie z kimś. Łatwiej jest nam sobie poradzić, czy pewne rzeczy zobaczyć. I to, czego się też dużo osób boi, to, że psychoterapia boli.
Bo się wydaje, że będzie się grzebać w przeszłości, wyciągać na wierzch te bolesne rzeczy, i czasem, które już są zaleczone. Mm-hmm.
I czasem boli.
Ale to jest konieczne.
Jest to konieczne do tego, żeby można było się uporać z tym, co tak naprawdę nas przeraża. Nie da się, nie przypominam sobie takiego procesu terapeutycznego, żeby ktoś go przeszedł bez chwili kryzysu, bez takiego gorszego samopoczucia. Natomiast to tak trochę jak, to kiedyś porównałam do wyrywania zęba, nie wiem, czy to takie bardzo mądre porównanie, ale boli nas ten ząb, on się psuje. I jak pójdziemy go wyrwać, to nas też będzie bolał przez jakiś czas. Ale dopóki go nie wyrwiemy, to wszędzie pójdzie stan zapalny i za chwilę mamy zapalenie całej okostnej, tak? I wszystko nas tutaj boli i paraliżuje i nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc no tak jest z psychoterapią podobnie, że musimy zaufać też drugiemu człowiekowi. To, jak jesteśmy gotowi, przygotowani, zmotywowani do podjęcia terapii, od tego zależy przebieg jej i czy się uda, czy nie. Bo może być super terapeuta, naprawdę fantastyczny, ale jak pacjent nie chce zmiany, to nie nastąpi.
Nic na siłę nie da się.
I pamiętajmy, że musimy się uzbroić w cierpliwość, że każda zmiana potrzebuje czasu. I terapia też potrzebuje czasu. Bez względu na to, w jakim nurcie nie będzie, nie jesteśmy cudotwórcami. I na przykład jak pojawia się ofiara przemocy, która nie jest gotowa na odejście jeszcze od partnera, czy człowiek uzależniony, który nie chce zmiany i nie jest zmotywowany do podjęcia leczenia, to żaden specjalista terapii uzależnień, żaden psycholog, psychoterapeuta, nikt nie poradzi sobie z tym. Możemy towarzyszyć, pokazywać, jakie są plusy ze zmiany, natomiast musi to wynikać z motywacji pacjenta.
Można wzbudzić taką motywację w pacjencie?
Tak, można, próbujemy, ale to też dlatego są teraz programy motywujące, popularny nurt dialogu motywującego, który ma na celu właśnie bardziej popracowanie nad tym, żeby ten człowiek chciał skorzystać z terapii. Każda próba już przyjścia, to, że nie zrazi się do nas, zobaczy, że my jesteśmy ludźmi też, pomaga w dalszym próbowaniu. Czasem ktoś przyjdzie jednorazowo, ale będzie miał dobre wspomnienie, i mówi, no mogę do tej kobiety wrócić za 5 lat, za 3 lata, czy do jakiegoś innego psychologa, czy terapeuty uzależnień, bo on nie był taki straszny. I myślę sobie, że psycholodzy, terapeuci, interwenci, wszyscy dwoimy się i troimy, żeby jak najbardziej zrozumieć naturę drugiego człowieka i w sposób kreatywny, w sposób taki przystępny do danego pacjenta podejść. Bo my mamy piękne szablony. Ale czasem musimy je trochę porzucić i pomyśleć, co tak naprawdę temu danemu człowiekowi jest potrzebne, a nie to, co ładnie nam książka mówi.
A co zrobić z takim człowiekiem, który ma problemy? Wie, że ma problemy, ale nie pójdzie do psychiatry, bo wariatem nie jest. Nie da się nic zrobić, czekać, aż sam dojrzeje.
Być może właśnie kiedyś dojrzeje do tego, żeby podejść do leczenia. Być może stanie na jego drodze jakiś psycholog, który powie coś mądrego i powie, no może oni tak nie gadają głupio, ale też warto jest poszerzać świadomość, że no terapia to nie jest nic złego. Tak jak idziemy do internisty i potrzebujemy recepty, potrzebujemy lekarstwa, żeby przestać chorować na grypę, no to czasem mamy jakiś konflikt z emocjami swoimi, problem z emocjami i on nie musi wynikać z nas. Jest wirus grypy w powietrzu, tak, i nagle chorujemy. No to nie jest to, że myśmy go sobie stworzyli, tak, no jest jakiś wirus. I często też nie mieliśmy wpływu na to, jak kształtowało się nasze dzieciństwo i jaki styl przywiązania mamy, jak bardzo kochali nas rodzice, czy to, że, czy zmarli, jak byliśmy mali, czy byliśmy hospitalizowani. Nie mieliśmy na to wpływu i nie ma nic złego w tym, że chcemy teraz się akurat z tym uporać i przestać się tego bać, czy żyć cały czas z tamtymi wspomnieniami.
Zatem pamiętajmy, że człowiek nie składa się wyłącznie z ciała, które jak choruje, to idziemy do lekarza, ale psychika też potrzebuje lekarzy. I psychiatrami, psychoterapeutami, psychologami są ludzie, którzy po to się kształcą, żeby nam pomóc.
Tak, i jeszcze muszą cały czas być kontrolowani przez swoich różnych superwizorów i innych, żeby nie robić krzywdy drugiemu człowiekowi.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem była pani Maja Wyrąblewska, psycholog i psychoterapeuta.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.